Poranek Radia Tok FM.
To słyszycie Państwo głos pana premiera i profesora Grzegorza Kołodki. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Pan premier Morawiecki jedzie na spotkanie G20 do Baden-Baden, gdzie został zaproszony nie jako przedstawiciel kraju, który jest członkiem tej grupy, ale jako gość Niemiec, które są gospodarzem. Co by mu pan poradził? Jak wykorzystać tę wizytę?
No z pewnością, aby sprzyjał racjonalizacji procesu globalizacji w tych czasach zamętu i przejawiania się tu i ówdzie pewnych tendencji antyglobalizacyjnych, protekcjonistycznych, wręcz nacjonalistycznych, ale także poparłbym go w tym, co on zamierza, żeby podnieść kwestię przeciwdziałania oszukiwaniu, uciekaniu od płacenia podatków, ograniczania tak zwanych rajów podatkowych, bo to jest akurat to forum, na którym można w tej sprawie najwięcej
załatwić. Ale to oni wszystko to wiedzą, prawda? To
tak, ale Polska tam się dużo nie jedzie po to, żeby załatwiać polskie sprawy.
Polski
ale
można...
No właśnie, tam się nie jedzie po to, żeby załatwiać sprawy dla Polski, ale sądzę, że głos premiera Morawieckiego byłby zdecydowanie bardziej słyszalny i poważniej potraktowany, gdyby przy tej okazji niejako premier Morawiecki powiedział także, że Polska z całą powagą rozważa przystąpienie, do czego mamy prawo i obowiązek na mocy traktatu ateńskiego, do obszaru euro, aby przezwyciężać, także i w ten sposób przyczyniać się do przezwyciężania pewnych kryzysów walutowych i finansowych, które targają gospodarką światową. Wtedy pozycja Polski byłaby, powiedziałbym, z chwili na chwilę lepsza, większa, silniejsza.
Jeżeli będzie miał tam publiczne wystąpienie na forum, to powinien powiedzieć, że Polska chce przystąpić do euro w dającej się
przewidzieć przyszłości. Niekoniecznie. Nawet gdyby powiedział to w rozmowie tête-à-tête z niemieckim ministrem finansów, gospodarzem tego spotkania, to jak pan redaktor doskonale wie, tą pocztą
gołębią.
Tak, to się rozchodzi szybciej i czasami ma bardziej piorunujące skutki niż tak zwane oficjalne oświadczenia.
No tak, ale to by oznaczało, że musiałby wejść w ostry konflikt z Jarosławem Kaczyńskim, który dziś w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi, że wejście do strefy euro będzie oznaczało trwałą peryferyzację Polski.
No niekoniecznie, bo pan prezes Kaczyński także w tym wywiadzie pokazuje, że gdyby wejść zbyt słabym złotym, no to by to szkodziło, osłabiając konkurencyjność polskiej gospodarki, ale gdybyśmy weszli z kolei ze zbyt mocnym, to też by jej nie sprzyjało. W ten sposób pokazuje, no, że jedna kluczowa sprawa to jest to, przy jakim kursie byśmy mieli wchodzić do tej Unii Europejskiej, więc sądzę, że w spokojnej, merytorycznej dyskusji, a teraz czasy są takie troszeczkę skażone emocjami, dalibyśmy siebie co do tego przekonać, więc ja raczej zwracam uwagę na to, co podnosi prezes Kaczyński i inni, także niektórzy moi koledzy ekonomiści, jako pewne wątpliwości czy zastrzeżenia. Pewne rzeczy wynikają z nieporozumień, niektóre z obaw zasadnych, ale wie pan, panie redaktorze, tak jak
główny
prawie
opór
życiu,
jest emocjonalny.
Tak jak prawie
opór
wszystko w życiu. Można coś zrobić porządnie, albo można to sknocić. Więc jeśli coś robić, to porządnie albo wcale. Polska ma wejść do wspólnego obszaru w dobrym stylu, w dobry sposób, korzystnie dla Polski, a tam, gdzie są interesy nasze sprzeczne, czy mogą być z innymi państwami bliżej czy dalej, trzeba twardo negocjować i pokazywać, dlaczego na dłuższą metę dla zdecydowanej większości Polaków w naszej roli i konsumentów, i pracowników to będzie korzystne.
Prezes Kaczyński mówi, że Polska powinna wejść do strefy euro dopiero jak będzie miała 85% PKB
no,
na głowę.
Dobrze,
85%,
a ja bym zapytał, panie prezesie, a jak będzie 83,2, to będzie dużo za mało?
A dużo nam do tego brakuje?
A nam do tego dużo nie brakuje, zwłaszcza, że pomija się jeden istotny element w tym rachunku. Otóż społeczność niemiecka, czy mieszkańcy Niemiec, niekoniecznie jeszcze obywatele tej skądinąd bardzo silnej gospodarki, no zostali zasileni ponad milionem ludzi. I to są ludzie najczęściej ubodzy. I jeśli doliczymy do niemieckiej populacji ponad milion przychodźców z północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i południa Azji, a ten strumień cały czas szybko rośnie, to ich PKB na mieszkańca się obniża. To jest żaden powód do radości, ale Nasz z kolei rośnie. Rośnie szybciej niż niemiecki. Ponadto, jeśli prezes Kaczyński...
A kiedy możemy taki poziom, który wyznaczył prezes Kaczyński?
Jeśli wierzyć temu, co zakłada 8. właśnie rząd tej samej formacji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, a o tym też przecież mówił przy wielu okazjach i pan premier Morawiecki i inni przedstawiciele rządu, no to już pod koniec tej kadencji władz, czyli w roku 2020, mielibyśmy mieć 80% przeciętnej Unii Europejskiej, czyli praktycznie osiągnięcie 80%.
No to do Niemiec jeszcze trochę by było.
To by jeszcze trochę pan było, ale my do euro nie możemy wchodzić w tej chwili. Jeśli my możemy wchodzić na dobrą sprawę najwcześniej, gdybyśmy teraz podjęli procedurę po upływie tego okresu referencyjnego, okresu sprawdzianu, a więc to jest, musiałby upłynąć cały rok 18, 19, najwcześniej w roku 2020. Na początku lat 20 możemy już osiągnąć te 85% przeciętnego poziomu niemieckiego, licząc parytetem siły nabywczej. A inne obawy, że Niemcy będą przyjeżdżali do Polski i będą robili zakupy, one są niczym nieuzasadnione, bo jeśli mają przyjeżdżać, to mogą przyjeżdżać i teraz. Pieniądz jest wymienialny. Wobec tego, czy ktoś przyjeżdża i wymienia euro na złote i kupuje, nie wiem, butelkę piwa, czy bochenek chleba, czy nawet coś bardziej wyrafinowanego, czy też można byłoby to robić bez wymiany, bo byłoby tu i tam euro, to nie jest żaden problem. Problem jest najważniejszy, żeby wejść z właściwym kursem i na to akurat prezes Kaczyński słusznie zwraca uwagę. A jaki jest ten właściwy kurs? No o tym można dyskutować.
Ale to też jest ograniczenie polityki gospodarczej, jeżeli się nie posiada własnej waluty. Na to też prezes Kaczyński zwraca uwagę.
No tak, ale akurat to jest taki element, że lepiej jest mieć silny pieniądz u siebie i światłą politykę Banku Centralnego Europejskiego, w której przecież byliby wtedy także polscy przedstawiciele, niż pozwalać na to, że ten kurs na pstrym koniu jeździ i dzisiaj polscy przedsiębiorcy, nikt nie wie, jaki on będzie za kilka lat. Czy będzie 4,50, czy będzie 3,50. I to jest dosyć, jeśli nie dewastujące, to jest bardzo destabilizujące oczekiwania i to osłabia również inwestycje. Więc ten rząd, na pewno premier Morawiecki zdaje sobie z tego sprawę, że poziom inwestycji już byłby szybszy, gdyby przedsiębiorcy polscy wiedzieli, czy ich decyzje inwestycyjne będą na dłuższą metę opłacalne, czy nie, zwłaszcza, że słusznie się podkreśla, także w tym wywiadzie, do którego pan redaktor nawiązuje, że Polska powinna realizować strategię, od lat to powtarzam, wzrostu ciągnionego przez eksport. Tak, trzeba się troszczyć o to, żeby eksport rósł szybciej niż produkcja ogólnie, będąc kołem zamachowym
tego wzrostu. Panie profesorze, żebym dobrze zrozumiał. Czyli z tego, co powiedział prezes Kaczyński o tych 85% niemieckiego PKB per capita, by wynikało, że prezes Kaczyński mówi o przystąpieniu do strefy euro w następnej kadencji Sejmu, z grubsza.
Nie wiem, czy tak myśli...
Czy on tak rozumie, ale tak to znaczy, tak?
No, pan patrzy na kalendarz rzeczywisty i kalendarz polityczny. Tak, 85%. Gdyby to było kryterium przesądzające, to 85% PKB Niemiec w tej kadencji Sejmu my nie osiągniemy, ale w następnej z powodzeniem możemy to osiągnąć. Wobec tego to by można było odczytywać nie bo nie, tylko jako pewną deklarację polityczną.
Czyli
czołowego polskiego polityka obecnego okresu, który powiada, okej, my będziemy przystępować do euro, tylko musimy spełnić pewne warunki instytucjonalne, strukturalne, a także odnośnie do poziomu rozwoju, bo przystąpienie Polski do euro ma się odbyć na warunkach korzystnych dla Polski i z tym
to
ja się zgadzam. Tak, to jest słuszne. Czyli,
ale
mamy
teraz, żeby przystąpić
w sposób korzystny dla nas
w tej następnej kadencji, czyli w pierwszej połowie lat 20., to jak rozumiem, trzeba by teraz deklarację gotowości składać, bo to jest proces kilkuletni.
Tak, ale przez cały ten czas trzeba spełniać kryteria konwergencji, które nie należy kwestionować.
Dług, deficyt i tak dalej.
A więc nie należy przekroczyć w stosunku długu publicznego produktu brutto wysokości 60%. I to pomimo krakania niektórych ekonomistów nam w najbliższym czasie nie grozi. Natomiast przy prostej kontynuacji obecnej polityki to nam może zagrażać, z czego sobie trzeba zdawać sprawę. Drugie kryterium bardzo ważne, które teraz spełniamy, ale które też jest pod zagrożeniem, to jest właśnie ten deficyt budżetowy, który nie może być wyższy niż 3% PKB w zeszłym roku.
Ale go i tak ze względów unijnych trzymamy.
To znaczy przede wszystkim trzeba się trzymać tego z punktu widzenia zdrowego rozsądku, bo czasami warto zwiększać deficyt, tak, czasami nawet warto zwiększać go powyżej 3%, pod warunkiem, że to służy dynamizacji gospodarki, zwiększenia zasobów finansowych w państwie, których potem spłaca się przyrost zadłużenia i zmniejsza się ten deficyt. Wobec tego trzeba bardzo ostrożną politykę tutaj prowadzić i sądzę, że zarówno minister finansów, jak i prezes Banku Centralnego, panowie Morawiecki i Glapiński są tego pełni świadomi, ale też bym przestrzegał, że prosta kontynuacja obecnej polityki grozi tym, że my wrócimy do procedury nadmiernego deficytu, którą orzeka Komisja Europejska, być może już po przekroczeniu deficytu 3% w stosunku do PKB w roku 2018, to wtedy nie spełnialibyśmy kryteriów. A więc deklaracja polityczna, kierunkowa, że poważnie rozważamy i chcemy przystąpić do negocjacji tak zwanego kursu referencyjnego, ona by się spotkała z wielkim odzewem, nie tylko w Unii, w obszarze euro, nie tylko w Unii Europejskiej, ale w ogóle na całym świecie.
To byłyby doraźne korzyści dla polskiej gospodarki z tego,
oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Od razu są pozytywne notowania, zmiany, jeśli chodzi o tak zwane agencje ratingowe, co się jednak przekłada na to, jak są wyceniane polskie papiery, czyli jak jest kosztowna obsługa długu publicznego. Oddaliłaby się perspektywa, o której znowu się mówi, podnoszenia stóp procentowych, co przełoży się także na oprocentowanie kredytów zarówno dla przedsiębiorców, jak i gospodarstw domowych. Mogłaby w związku z tym także osłabić się presja inflacyjna, która się znowu powoli pojawia w naszej gospodarce.
No choć presja dezintegracyjna w Unii Europejskiej też by się osłabiła.
To zmienia, panie redaktorze, narrację europejską. Polska natychmiast jest traktowana inaczej i to jest jednak bardzo istotne uderzenie w falę tych nowych nacjonalizmów, które pojawiają się w różnych państwach, zarówno starej tak zwanej Unii Europejskiej, na przykład w Holandii, czy we Francji, jak i w niektórych
nowych
państwach.
Czyli to by spełniło inne marzenie Jarosława Kaczyńskiego, żeby nie pojawiły się mechanizmy, które prowadzą Unię do rozpadu.
No, z pewnością taki ruch ze strony Polski, że poważnie rozważamy i zamierzamy skorzystać z prawa, które daje nam traktat ateński przesądzający nasze członkostwo w Unii Europejskiej i wykonać także obowiązek, który na nas to nakłada, to jest wzmocnienie procesu integracji europejskiej i tak długo jak wchodzimy do Unii, realizując oczywiście kryteria z Maastricht, ale na własnych warunkach co do tego, przy jakim kursie, to jest równoczesne wzmocnienie Polski. Panie redaktorze, no przecież polityka polega na tym, co pan Kaczyński wie lepiej niż pan i ja i nawet my razem wzięci, żeby wygrywać szansę. I to jest szansa, gdzie można, choć jako wegetarianie nie powinienem tak mówić, upiec dwie pieczenie na jednym
ogniu. To może być wegetariańska pieczeń.
Wzmocnić Polskę, wzmocnić i proces integracji europejskiej, co byłoby posunięciem, no nie chcę przesadzać, ale o historycznym znaczeniu.
Bardzo dziękuję. Profesor Grzegorz Kołatko był moim i Państwa gościem. Na tej wegetariańskiej pieczeni musimy przerwać rozmowę. Może ją pan premier Morawiecki upiecze w Baden-Baden. Trzymał kciuki. Teraz informacje, a po informacjach Tomasz Siemoniok, były wicepremier i minister obrony narodowej.
Poranek Radia Tok FM.